Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Wakacje z historią. Taki temat pragniemy podjąć z panem doktorem Robertem Derewendą z Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kłaniamy się, panie doktorze. Witamy gorąco serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie doktorze, jesteśmy w takim... Po 1/3, po 3 tygodniach, 4 wakacji, dzieci odpoczęły od podręczników, nauczyciele wydaje się, że też, a historia jest bogata i nie tylko zapisana naszej ojczyzny oczywiście w podręcznikach, w książkach historycznych, ale na wielu szlakach, na wielu miejscach, gdzie odpoczywamy czy przeżywamy urlop. Dzisiaj chcemy o tym porozmawiać. I czy pan doktor już po urlopie, czy udało się nawiedzić jakieś historyczne miejsca?
Tak, oczywiście historyczne miejsca już były, wszystkie przede mną, jeszcze można by powiedzieć, czy też wiele przede mną, ale czas wakacji staram się w taki sposób wykorzystać, więc rzeczywiście może coś też powiem o sobie. Już byłem z moim synem w Krakowie, zwiedzaliśmy Kraków, sam indywidualnie, dopiero co wróciłem z Niepokalanowa. Jeszcze myślę, że wiele miejsc przed nami. Mam syna, mam córkę, więc jeszcze gdzieś mi oczywiście będę podróżował. Natomiast jestem również nie tylko dydaktykiem historii na Uniwersytecie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ale do tego roku byłem również nauczycielem. Uczyłem w szkole średniej, przygotowywałem maturzystów i moi maturzyści pytali mnie w tym roku właśnie, jak wykorzystać ten czas wakacyjny, aby w jakiś sposób spędzić go również z historią. Czyli podobny temat, który my dzisiaj tutaj rozpatrujemy, to podobny temat zadali mi sami uczniowie, sama młodzież. I tak chwilkę pomyślałem, mówię im, że najlepiej byłoby rzeczywiście wykorzystać ten czas, aby fizycznie odwiedzić pewne miejsca, aby do nich dotrzeć. Nawet są tacy uczniowie, którzy mi gdzieś zdjęcia pewne wysyłali już z tych miejsc, do których dotarli, bo mówię im w ten sposób, że o wiele łatwiej będzie im zrozumieć historię, nauczyć się tej historii, jeśli będą mieli takie punkty odniesienia, jeśli rzeczywiście zobaczą coś, jeśli czegoś dotkną, to wtedy zupełnie inna staje się ta historia podręcznikowa. Ona staje się żywsza, ona staje się bliższa nam i jest jej zdecydowanie łatwiej się nauczyć. To już takie podejście na poziomie maturzysty. Natomiast tak naprawdę, czy wychowujemy dzieci od samego początku, od małego do pewnego poszanowania, zrozumienia naszych dziejów, naszych przodków i na przykładach właśnie tych wszystkich, którzy nas poprzedzali, uczymy się dobrych wzorców, ale też staramy się, aby nie dopuścić do powtórzenia się takich postaw, które doprowadziły do zguby.
Wakacje z historią. Z reguły byliśmy przyzwyczajeni w środowisku Kościoła, w środowisku katolickim rozmawiać o wakacjach z Bogiem, żeby w wakacje nie zapomnieć o dekalogu, o przykazaniach też kościelnych, o niedzielnej Eucharystii, o nawiedzeniu miejsc świętych, sanktuariach, ale dzisiaj chcemy rozmawiać o wakacjach z historią. Od czego powinniśmy rozpocząć naszą przygodę, taką przygodę wakacyjną z historią? Czy tak na łapu-capu, czy jednak skorzystać z jakiegoś programu, czy z jakiejś pomocy? Jeżeli tak, to z jakich?
Myślę, że tyle, ile jest osób, tyle jest oczywiście pomysłów i rozwiązań. Naprawdę tutaj trzeba zdać się na własną inwencję tak naprawdę, czy też na to, co możemy wykorzystać. Każdy z nas ma zupełnie inną sytuację, domową, rodzinną, miejsce zamieszkania. No pierwszym podstawowym, można powiedzieć tutaj, czy pierwszą podstawową możliwością, to jest taki tradycyjny sposób spędzania wakacji, czyli możliwość spędzenia tych wakacji przynajmniej w jakiejś części u dziadków. To już jest spotkanie z historią tak naprawdę. Dlatego, że sam styl życia, przypatrywanie się swoim dziadkom, w jaki sposób oni żyją, jakimi wartościami żyją, w jaki sposób funkcjonują. Po pierwsze zbliża nas do naszych rodziców, bo przecież nasi rodzice byli wychowywani bardzo często w tym środowisku, w tym domu, właśnie przez tych ludzi. Po drugie, młodzi spotykają się również ze starszym pokoleniem, które bardzo często prowadzi ich do pewnych postaw, do pewnych wartości. To jest tak naprawdę spotkanie z historią, z naszą własną tożsamością. Inny sposób oczywiście to spędzanie również czasu u rodziny, dalszej, bliższej, w innych miejscach po prostu. Każde miejsce, nowe miejsce nas interesuje i warto nie tylko spędzać czas na basenie, nad wodą, chociaż takie miejsca są również bardzo ważne i taka rekreacja, ale również te dni, które może nie mają tak dobrej aury, albo kiedy już rzeczywiście tym basenem się nasycimy czy tą wodą, aby również spędzić ten czas w miejscach, które w jakiś sposób zbliżają nas do historii czy do tej naszej tożsamości tak naprawdę. Bo to, o czym ojciec najpierw wspomniał, że często mówiliśmy o wakacjach z Bogiem, teraz mówimy o wakacjach z historią. Tak naprawdę jedno od drugiego niedaleko jest położone, dlatego że człowiek potrzebuje pewnego zakorzenienia, potrzebuje pewnych wartości, pewnego uporządkowania, a jednocześnie też tak naprawdę zbliża go to do Boga. Dlatego że z jednej strony człowiek ma pewne korzenie tutaj na ziemi, to znaczy pochodzi od swoich przodków, z drugiej zaś strony jest przeznaczony do życia wiecznego, czyli tą drogę, jaką odbywa tutaj właśnie na ziemi, tak naprawdę ta droga w tych wartościach, w tym wszystkim, w czym żyje, przygotowuje go do życia wiecznego. Więc dla chrześcijanina jedno z drugim jest bardzo ściśle związane. To znaczy chodzi o to, aby ten czas wolny spędzić w taki sposób, aby on nas w jakiś sposób, można by powiedzieć, tutaj rozwijał, tak? Abyśmy nie tylko i wyłącznie spędzali ten czas w jakiejś próżności, ale abyśmy odpoczywając mogli zacząć od nowa, od początku, pewne nasze myślenie, pewne nasze spojrzenie, a dotknięcie historii, dotknięcie pewnych miejsc pozwala nam tak naprawdę zupełnie inaczej spojrzeć na pewną rzeczywistość. Czyli właściwie odpowiadając na to pytanie ojca, powiedziałbym tak, że różne są rozwiązania. Ja tutaj dotknąłem tych najbliższych nam, czyli rodziny, przede wszystkim dziadków, cioci, wujka, ale również rodziców, ale takim miejscem spotkania z historią to również cmentarz. To znaczy tam, gdzie możemy spotkać miejsce, groby naszych bliskich, naszych przodków. Czasem nie ma tyle, można by powiedzieć, możliwości, aby dotrzeć na przykład do grobów naszych przodków, bo na przykład, nie wiem, rodzice pochodzą zupełnie z innego regionu, a czasem w wakacje właśnie możemy tam pojechać, możemy naszym dzieciom, naszym wnukom pokazać, skąd pochodzili jego przodkowie, gdzie są pochowani. Zawsze dzieci zadają te same pytanie, a kto to był, tak? A czemu tu przyjechaliśmy, a co to za miejsce? To powoduje jakąś refleksję, ale również rozmowę, nawiązuje pewną rozmowę, bo trudniej jest zdecydowanie rozmawiać o takich miejscach przy stole, przy obiedzie, o wiele łatwiej, jeśli się tam przenosimy, jeśli przejeżdżamy niedaleko, jeśli możemy zaplanować taką wycieczkę właśnie w rodzinne strony, aby pokazać, skąd wywodzą się nasi przodkowie.
Wakacje z historią, dr Robert Derewenda. Dziękuję za wspomnienie o tym dziedzictwie, które jest dziedzictwem naszych przodków. To mowa, język, to pieśni, piosenki, to zwyczaje, to tradycja, może nawet i sprzęty, które są historyczne dla dzieci, młodzieży, a nawet może się okazać, że i prehistoryczne. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Często wydaje się nam, że trzeba gdzieś daleko jechać, wyruszyć, żeby spotkać się z tą żywą historią. A co z tą historią, która jest wokół nas, w naszych nawet najmniejszych miejscowościach?
Oczywiście, to również jest miejsce, w którym możemy spotkać się z naszą historią. Każde właściwie takie miejsce. Jeśli przyjrzymy się tym, którzy odgrywali rolę kluczową w dziejach narodu państwa polskiego, to bardzo często, jeśli czytamy życiorysy tych osób, one wychowywały się w jakiś sposób w cieniu ważnych wydarzeń historycznych. Wspominał o tym chociażby kardynał Wyszyński, który mówił, jak ze swoim ojcem chodził na mogiłę powstańców styczniowych. Podobne wspomnienie odnajdujemy w książce Jana Nowaka Jeziorańskiego, który również opowiada o tym, w jaki sposób spotykał się z tablicą na przykład upamiętniającą tych, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920 w swojej szkole. Kiedy wchodził do szkoły, to na głównej ścianie była taka tablica, czy też jak na przykład kłaniał głowę przed powstańcami styczniowymi. To pokolenie, które potem starało się odzyskać niepodległość, suwerenność Polski po II wojnie światowej, ono wychowywało się, można powiedzieć, że w cieniu historii powstania styczniowego, tak odległych okresów. To tak jak my dzisiaj byśmy wychowywali właśnie to współczesne pokolenie w odniesieniu do II wojny światowej, do powstania warszawskiego, do tych wszystkich dziejów, które nam się wydaje już tak bardzo odległe, które pamięta już tak niewiele osób, to już są najstarsi spośród naszego społeczeństwa, którzy przeżyli te dzieje i którzy mogą o nich zaświadczyć. Często w ciągu roku szkolnego brakuje nam czasu, żeby pójść do takich miejsc, choćby na te nasze nekropolie, choćby miejsca pamięci, w każdym właściwie, nawet mniejszej miejscowości bardzo często spotykamy takie miejsca, czy to pomnik, czy jakąś mogiłę, czy jakieś inne miejsce, które związane jest oczywiście z historią. Może to być dawny kościół, klasztor, gdzie odgrywały się bardzo ważne dzieje. Oczywiście sami możemy o tym poopowiadać, ale wiemy często, że są pasjonaci historii. Nie muszą to być tylko nauczyciele. Często są lokalni pasjonaci historii. Oni również mogą tym dzieciom przybliżać taką historię. No i wreszcie grupy, samokształceniowe grupy młodzieżowe. Oczywiście myślę tutaj przede wszystkim o harcerstwie, myślę o Ruchu Światło Życie, o Oazie. To są grupy, które prowadzą swoich uczestników również do takich miejsc i spotykają się w takich miejscach. Młodzież, kiedy słucha od starszego przewodnika, od animatora w Ruchu Światło Życie, czy od drucha drużynowej, chociażby w ruchu skautowskim wśród harcerzy, jeszcze bardziej, jeszcze poważniej traktuje tą historię, bo przecież to jest jeden spośród nich, starszy, który im bardzo często imponuje, a który opowiada o dziejach i który przybliża ich do tych dziejów. Więc różne są takie formy, można powiedzieć, podejścia do tej historii czy przybliżenia tej historii.
Okazuje się, że można indywidualnie, można z dziadkami, można z rodzicami, ale można też w tych grupach czy wspólnotach, do których przynależymy w ciągu roku, gdzie kształtujemy nasz charakter, nasze zdolności, umiejętności, też wyruszyć na podbój historii w wakacje. No takie pytanie może osobiste, ale słyszeliśmy, że pan doktor był w Krakowie na wyprawie wypoczynku. Czy ktoś taki jak doktor Robert Derewenda dowiedział się czegoś nowego, czy odkrył coś nowego, czy był tylko tym, który no tu byłem, to wszystko wiemy, czy każda historia to jednak, czy wyprawa to coś nowego i odkrycie jakichś nowych szczegółów?
Zawsze staram się, aby było coś nowego, aby dojść do miejsca, w którym jeszcze nie byłem, które chciałbym odwiedzić, które chciałbym dotknąć. Byłem z moim synem, w związku z tym staram się, aby te nasze wyprawy, te nasze wycieczki nie były zbyt nużące, zbyt męczące, aby nie przesadzić. Podobnie podchodziłem również zawsze z uczniami, kiedy udaję się z nimi na lekcje historii, na przykład po Starym Mieście w Lublinie. To wiem, że tam jest tyle zabytków, że moglibyśmy chodzić przez cały tydzień i właściwie jeszcze wiele przed nami byłoby do odkrycia. Więc staram się skoncentrować na pewnych elementach, na pewnych miejscach, które tego razu odkryjemy. Ja się zawsze uczę, bardzo wiele się uczę, bardzo wiele odkrywam. Tym razem byłem chociażby w Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach. Tam są dwa piękne, wielkie obrazy Jana Matejki, Hołd Pruski i Kościuszko pod Racławicami, ale jest również wiele mniejszych dzieł, chociażby moje ulubione też dzieło Pożegnanie powstańca, ale również Powitanie. Przypatruję się tym obrazom, ponieważ one przekazują bardzo wiele z historii. Można dotknąć tej historii, można rzeczywiście nie tylko przenieść się do tej epoki XIX wieku, kiedy Matejko malował Hołd Pruski, czy tutaj właśnie Kościuszkę pod Racławicami i wczuć się w tą sytuację, kiedy Prusy właściwie były hegemonem, kiedy doprowadziły do zjednoczenia Niemiec, kiedy odkrywały tą rolę kluczową w Niemczech, a tymczasem Matejko maluje Hołd Pruski, kiedy to właśnie Albrecht Hohenzollern jako lennik króla polskiego, zresztą swojego wuja, Zygmunta Starego składa na rynku w Krakowie hołd. Ale też można zobaczyć, w jaki sposób sobie wyobrażano te wydarzenia właśnie w tamtym okresie. To bardzo interesujące. Zawsze uczę się czegoś nowego, staram się odwiedzić te miejsca, w których wielokrotnie byłem, ale również pójść do tych miejsc, które dopiero przede mną, które właśnie chcę odwiedzić. W ogóle dotknęliśmy tutaj jeszcze jednej płaszczyzny, mianowicie płaszczyzny muzeów w Polsce. Muzea cieszą się ogromnym powodzeniem, szczególnie te muzea, które są położone blisko miejsc wypoczynkowych. Co roku spotykam się z podobną sytuacją w Gdańsku, mianowicie tam są dwa takie bardzo duże muzea, nowoczesne muzea. Mówię tutaj o Muzeum II Wojny Światowej i o Centrum Solidarności w Gdańsku. I zwłaszcza to Muzeum II Wojny Światowej. Tam jest ogromna kolejka. W zeszłym roku kolejka, jaka mnie spotkała tam właśnie w Centrum Solidarności, tylko w Muzeum II Wojny Światowej. Nie wiem, ile miała metrów, może 300. To był taki długi ogonek, który kojarzy nam się tylko i wyłącznie z największymi kolejkami w okresie PRL. Tak wielu chętnych było do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I tak naprawdę co roku spotykam się z podobną sytuacją. Jeszcze mi się nie udało z dziećmi wejść nawet do tego muzeum, choć robiliśmy 3 razy podejście. Właśnie z tego względu, że tam jest tak wielu chętnych, jest takie zainteresowanie tym muzeum. Udało nam się za to dojechać na Westerplatte, ale również tam jest bardzo wiele chętnych osób do tego, żeby odwiedzić to miejsce. Jest ogromny korek, żeby dojechać w ogóle na to Westerplatte, niewielki parking, a zainteresowanie ogromne, zwłaszcza w takie dni, kiedy pogoda nie sprzyja, kiedy aura jest troszeczkę gorsza, kiedy jest zachmurzone niebo, czy trochę chłodniej, czy trochę deszczu pada. Wtedy ludzie rzeczywiście chcą odwiedzić te miejsca. W Gdyni mamy doskonałe muzea, tak? Możemy zobaczyć historię, możemy się zapoznać z orężem polskiej marynarki wojennej. To również muzea, które chętnie odwiedzam i gdzie można dotknąć, chociażby zwiedzając polski statek, czy też w ogóle na nabrzeżu można dotknąć również polskiej artylerii. Także to są niezwykłe miejsca, blisko położone właśnie miejsc, w których wypoczywamy nad morzem.
Wakacje historią, muzea, miejsca pamięci, pomniki, cmentarze, to gdzie jesteśmy w czasie, w danej chwili, czy gdzie mieszkamy, bądź gdzie odpoczywamy, bądź gdzie przejeżdżamy, bo przecież mapa Polski utkana jest różnego rodzaju miejscami pamięci, tablicami informującymi, też szlakami, które można przebyć, czy to szlakami pieszymi, czy też rowerowymi, bądź tutaj samochodowymi i zwiedzać, na przykład szlak Orlich Gniazd. Czy udało się panu doktorowi kiedyś taki szlak rowerowy czy samochodowy przeżyć, korzystając z tego, co już jest przygotowane i wyznaczone przez miłośników historii, ale też tych, którzy chcą budować naszą tożsamość i kultywują dziedzictwo narodowe?
Oczywiście jadąc z Krakowa nie mogłem nie zajrzeć na zamek w Chęcinach, to już wiadomo, także ojciec już tutaj wywołał oczywiście ten temat. Musiałem zajrzeć, jest pięknie podświetlony, byłem wieczorem, jeszcze nigdy wieczorem nie byłem przy tym zamku. Pięknie widać go z trasy ekspresowej, więc no, aż zapraszam wszystkich, którzy podróżują właśnie w relacji Kraków-Warszawa. Już z daleka ten piękny zamek widać. Sama miejscowość jest niezwykle przygotowana, jest naprawdę piękna, malownicza, rynek bardzo ładny, czysty, uliczki zadbane, coś niezwykłego. Naprawdę takie mniejsze miejscowości, a świetnie przygotowane właśnie pod względem turystycznym. Zamek przepięknie oświetlony. Późna godzina, zbliżała się burza, więc no, dookoła widać burz, z daleka gdzieś błyski, ale mogliśmy się wspiąć na sam zamek, zobaczyć ten piękny zamek z 3 ogromnymi wieżami. Brzmi to imponująco, to jest moment, kiedy mogłem poopowiadać oczywiście synowi o Kazimierzu Wielkim, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, o tym, jaką rolę spełniały zamki w średniowieczu. Każdy z nas ma tak naprawdę tą podstawową wiedzę, nie bójmy się rozmawiać z naszymi dziećmi. jeśli chodzi o szczegóły, jeśli chodzi o jakieś nieścisłości. Od tego są lekcje historii, od tego są nauczyciele, aby pewne rzeczy wyjaśnić, ale dzieci muszą mieć najpierw bazę, muszą mieć o czym rozmawiać tak naprawdę na tych lekcjach historii. Im się będzie to kojarzyło, że o, tutaj jest zamek w Pęcinach, prawda, ja tam kiedyś byłem, albo tutaj jest Kraków, druga stolica Polski, też mi się to już z czymś kojarzy. Także te punkty odniesienia potem są bardzo ważne przy edukacji historycznej, którą dzieci podejmują w ciągu roku szkolnego. To nie jest takie sztuczne, tylko i wyłącznie w podręcznikach, tylko staje się zdecydowanie żywsze. Mało tego, dzieci chcą się potem na lekcjach tym podzielić. One wręcz eksplodują, tak? Jeśli były w takich miejscach, to chcą o tym wszystkim popowiadać. Z jednej strony wypoczywamy, jedziemy do kurortów. Z drugiej strony warto również zadbać o takie miejsca, gdzie również możemy dotknąć właśnie tej historii, gdzie możemy odwiedzić te miejsca, które są związane z naszymi dziejami.
Miejsce odpoczynku podróżujących przy autostradach, często oblegane. Pański apel, panie doktorze, by miejscem z historią były te miejsca, obok których przejeżdżamy. Dlaczego?
Oczywiście są one dobrze nawet zaznaczone przy trasach. Dzisiaj mamy informacje, więc wręcz te wszystkie miejsca nas zapraszają. Dzięki temu, jeśli się gdzieś zatrzymujemy, jeśli planujemy odpoczynek, a warto takie odpoczynki planować, to nie zawsze muszą być one tylko i wyłącznie w miejscu obsługi pasażera, czy podróżnego, przepraszam, bo chyba tak się to miejsce nazywa. Natomiast czasem mogą być również miejscem, gdzie zjemy dobre lody, gdzie możemy się przespacerować, gdzie właśnie dotkniemy tej historii. Chciałbym jeszcze wyjść troszeczkę dalej, mianowicie ta polska historia nie sięga tylko granic naszego kraju. Możemy również tej historii Polski dotykać w innych miejscach. Troszkę nam tutaj krzyżuje te podróże COVID i cała pandemia i związane z tym oczywiście obostrzenia również nasza rozwaga w podejmowaniu tego typu wycieczek. Ale jeśli udajemy się za granicę, również warto spojrzeć, czy nie ma tam śladów polskości, czy nie jest tak, że możemy tam dotknąć również tej Polski. Chociażby, nie wiem, jesteśmy w Niemczech, w Dreźnie, piękne miasto, ale warto spojrzeć, że nad Dreznem oczywiście króluje pałac Zwinger, ale nad tym pałacem Zwinger górują polskie orły, które mają polską koronę, koronę królów polskich, ponieważ w tym czasie Polska była w unii personalnej z Saksonią. Jest to początek wieku XVIII, kiedy najpierw August II, a potem August III są królami Polski. Z godłem Polski i Litwy możemy się spotkać również w wielu innych miejscach w Dreźnie. Wchodzimy do kościoła, do katedry w Dreźnie i nad wejściem mamy godło polsko-litewskie, godło Rzeczypospolitej, orzeł i pogoń litewska. Dookoła są święci, ustawieni takie duże figury świętych właśnie na tej katedrze w Dreźnie. Tam mamy również świętych polskich, mamy świętego Stanisława, mamy świętego Kazimierza Jagiellończyka. Idziemy do hotelu, do jednego z głównych hoteli tak naprawdę. Nad wejściem do tego hotelu również jest herb polsko-litewski, jest godło Polski, godło Litwy, orzeł i pogoń litewska. W wielu tego typu miejscach poza granicami Polski możemy się spotkać właśnie z tymi znakami polskości i ze związkami tak naprawdę Polski czy Polaków z tymi miejscami. Będziemy na Litwie, w tamtym roku zwiedzałem Wilno, no to tam właściwie to niemalże każde miejsce jest ściśle związane oczywiście z tą naszą wspólną historią polsko-litewską. Za granicą wschodnią to czy we Lwowie, czy w Kamieńcu Podolskim, czy w innych miejscach możemy również tej polskości oczywiście dotknąć, ale będziemy również zdecydowanie dalej, chociażby we Włoszech, nie wiem, w Holandii, w Belgii czy we Francji. Wiemy dobrze, że tam również jest wiele z tej naszej polskości. Tam nie tylko mamy polską Polonię, ale również polskie ośrodki kulturalne, czy też miejsca, w których chociażby Polacy, nie wiem, wyzwalali te ziemie, tak jak we Włoszech czy w Holandii w czasie II wojny światowej.
Wakacje z historią. Doktor Robert Derewenda, naszym Państwa gościem. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Dziś może trudno pytanie, ale bardziej o to, gdzie Państwo byli, takie Państwa spostrzeżenia. co udało się zobaczyć, co odkryć podczas wakacyjnych wojaży, podróży, czy to w kraju, czy poza granicami naszej ojczyzny, no bądź też zaprosić, by zobaczyć coś, co jest w Państwa okolicy, ważnego, historycznego. Telefony ukazują się na ekranach 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536 600 300 lub 600 400, 48 56 657 00 13 lub 657 00 14. Wakacje z historią. Panie doktorze, wydaje się, że wiele rzeczy już powiedzieliśmy, ale możemy zatrzymać się w konkretnych miejscach, bo są ważne architektonicznie w miejscach, bo to jest muzeum, czy też miejsce pamięci, ale możemy też odwiedzać miejsca, które związane są z konkretnymi postaciami. Wspomniał Pan chociażby Wilno, no to nie sposób w Wilnie nie spotkać się z Adamem Mickiewiczem, czy też z innymi, czy ze świętą Faustyną Kowalską. Możemy wyruszyć szlakiem Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Stefana kardynała Wyszyńskiego, możemy wyruszyć szlakiem na przykład obozów koncentracyjnych, których też nie brakuje na terenie naszej ojczyzny niemieckiego obozów zagłady.
Tak, tutaj możemy sobie sami nawet wymyśleć, stworzyć pewne trasy tak naprawdę wycieczkowe, czy nie wiem, odwiedzając chronologicznie, zaczynając od kolebki państwa polskiego, czyli od Wielkopolski, przechodząc przez Małopolskę, potem Mazowsze, ale również warto pomyśleć o odwiedzeniu Wilna, czyli o tej wspólnej historii polsko-litewskiej. Możemy podążyć osobami, czyli tak jak ojciec tutaj podawał już pewne przykłady osób, które zostały związane z pewnym miejscem, z pewną miejscowością. Warto takie miejsca odwiedzać, ale też czasem to są miejsca, które dla nas, dorosłych, wydają się znane. Wręcz można by powiedzieć, że kolokwialnym byłoby odwiedzanie zamku w Warszawie. A okazuje się, że tak niewiele z młodego pokolenia było na Zamku Królewskim w Warszawie. Naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzają mi się również takie sytuacje, jako nauczyciel zadaję takie pytania uczniom. Na przykład jest zdjęcie grobu nieznanego żołnierza i pytanie, co przedstawia ilustracja, tak jakie miejsce związane z polską historią. Są różne miejsca do wyboru. Niestety nie wszyscy uczniowie nawet są w stanie zaznaczyć, że jest to na pewno grób nieznanego żołnierza, czyli coś, co dla nas by się wydawało, że no przecież jest znane, każdy tam był. Niekoniecznie tak jest. Należy się zapytać, czy ja z dzieckiem rzeczywiście przejeżdżając przez Warszawę zajrzałem w takie miejsce, czy ja rzeczywiście dotknąłem grobu nieznanego żołnierza, czy ja tam byłem. Warto takie miejsce odwiedzać, warto stanąć pod kolumną króla Zygmunta w Warszawie, warto spojrzeć na zamek, warto wejść na dziedziniec, być może uda się nawet zwiedzić zamek w środku. I są wreszcie momenty szczególne. W wakacje również są takie szczególne momenty, choćby w Lublinie cały lipiec niemalże związany jest z tak zwanym lubelskim lipcem, czyli strajkami z roku 1980, ale również mamy 1 sierpnia, który jest związany oczywiście z rocznicą Powstania Warszawskiego. Warto może czasem zaplanować, aby z dziećmi jadąc na wakacje, wracając z wakacji, albo może nawet specjalnie jadąc do Warszawy na ten dzień, spędzić ten moment godziny 17, godziny w Warszawie. Pamiętam, jak z moimi dziećmi byłem w takim momencie. To jest coś niezwykłego do przeżycia, tak? Kiedy wyją syreny, kiedy wszyscy się zatrzymują. W innych miastach z reguły nie ma takich możliwości dotknięcia tej historii Powstania Warszawskiego, a tam jest ten moment szczególny. Wreszcie mamy 15 sierpnia, jeśli jest możliwość udania się na defiladę, jeśli taka defilada jest organizowana. Czasem są koncerty organizowane. W tamtym roku pandemia pozwoliła na to, żeby zorganizować koncert w stulecie Bitwy Warszawskiej. To był koncert na stadionie PGE w Warszawie. Wcześniej na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę był koncert 15 sierpnia przed grobem nieznanego żołnierza. Był taki koncert otwarty, można było spędzić tam niemalże cały dzień, tam różne instytucje, choćby Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Bank Polski, miały swoje namioty, pewną gadżeterię dla dzieci, dzieci mogły coś dostać, było bardzo sympatyczne, na przykład z NBP można było dostać jakąś mniej typową.
Naszym Państwa gościem dr Robert Derwenda, Wakacje z historią. Mamy nadzieję, że uda nam się powrócić do połączenia z panem doktorem, a my rozmawiamy o tym, w jaki sposób można przeżyć wakacje i wakacyjne podróże zaplanować tak, aby zapoznać się, przybliżyć sobie historię naszej ojczyzny i miejsc, które odwiedzamy, czy w których nawet i żyjemy. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z powiatu garwolińskiego.
Prosimy pani Teresę.
Z takim smutkiem wielkim chcę się podzielić taką, no, przykrą wiadomością, bo od wielu lat, no od kilkudziesięciu, zawsze co kilka lat jeździłam śladem Henryka Sienkiewicza. No i niestety od jesieni ubiegłego roku miejsce, w którym urodził się Henryk Sienkiewicz w Woli Okrzejskiej, zostało zamknięte z powodu remontu. No ale ten remont bardzo długo trwa, bo teraz niedawno tam dzwoniłam. No i dowiedziałam się bardzo smutnej rzeczy. Zbiory zostały wywiezione do Łukowa. No, chciałam się też dowiedzieć, czy w tych zbiorach w Łukowie zobaczę i pokażę moim wnukom fortepian, na którym grała mama Sienkiewicza, pani Stefania z Cieciszowskich. No, ale dowiedziałam się, że nie ma już tego fortepianu w zbiorach, bo wyjechał do remontu, ale nie mogłam się dowiedzieć, gdzie ten remont. Jakieś takie dziwne tajemnice. No i to wszystko mnie ogromnie zaniepokoiło.
Pani Tereso, pani mówi, że takie trasy z Henrykiem Sienkiewiczem to była pani specjalność, czy pani to często, że tak się wyrażę, no, przeżywała, czy odbywała takie trasy, oprócz Woli Okrzejskiej, gdzie prowadziły te ścieżki?
No tak, ale nie tylko, bo tam jest w Okrzei przepiękny kościół fundowany przez Teresę z Lelewelów i Adama Cieciszowskiego, prababkę Henryka Sienkiewicza. Ten kościół jest cudowny. Takie ma niesamowite wnętrze. Tam są dwie ogromne tablice epitafijne przodków Henryka Sienkiewicza, pisane w przecudownym polskim dawnym języku. Ja sobie to wszystko odpisałam, prosiłam księdza, który mi pozwolił, ksiądz proboszcz. No tam jest jeszcze kopiec, na kopcu jest popiersie Henryka Sienkiewicza z białego marmuru. No, ale to jest cała trasa i ta trasa prowadzi do dworku, dawnej oficyny dworskiej w Woli Okrzejskiej, gdzie się Sienkiewicz urodził. Więc w tej chwili, no, mam takie poważne, taki smutek mnie ogarnął, bo tam podobno są roszczenia majątkowe do tego terenu. No i to wszystko, zresztą były problemy z takim niemiłym wyrzuceniem z pracy poprzedniego pana dyrektora, syna pana Antoniego Cybulskiego. To był bardzo zasłużony człowiek. On to muzeum zorganizował. Jeszcze do mnie kiedyś powiedział tak: to ja uratowałem ślady Henryka Sienkiewicza przed komunistami, którzy je chcieli zadeptać. No, ale później pojawiły się roszczenia majątkowe, no ja tam pojechałam, bo ja często jeździłam tą trasą. No i powiedział mi o tych roszczeniach, więc ja się ogromnie zmartwiłam. A on mi powiedział tak: dopóki będzie muzeum, to nie ruszą. No ale w tej chwili muzeum już nie ma. Jest niby to remont, ale tak długi, co tam mogą tyle czasu remontować. Jestem bardzo tym zasmucona, bardzo, bo tam przyjeżdżały ciągle wycieczki. Dzieci, różne osoby prywatne. Także jak ja chciałam prywatnie porozmawiać z panem dyrektorem Antonim Cybulskim, to jechałam nad wieczorem, bo już wtedy nie było wycieczek. Można było sobie pooddychać atmosferą i zapachem tego domu, posiedzieć w parku. Także taki ogromnie mnie ogarnął smutek, taki wielki smutek, że aż mi się płakać chce, bo chyba stracimy to muzeum. No tyle no, chciałam.
Dziękuję pani Teresu za telefon, za przybliżenie nam i historii Woli Okrzejskiej Muzeum Henryka Sienkiewicza. Czy pan doktor Robert Derewenda?
Tak, oczywiście takie muzeum Henryka Sienkiewicza to już samo miejsce. Gdybyśmy tam rzeczywiście udali się choćby z młodzieżą, to będzie pytanie na pewno o dwór, o sam rodzaj domu. I tutaj można wiele opowiadać o tym, w jaki sposób mieszkała polska szlachta, że była związana właśnie z takimi dworami. Jest tam rzeczywiście również kopiec, tak jak pani przed chwileczką tutaj mówiła, bardzo wiele artefaktów, pamiątek związanych z Henrykiem Sienkiewiczem, no i przede wszystkim jego związków z Podlasiem, właśnie z tymi ziemiami. Muzeum utworzone w połowie lat 60. Przyznam szczerze, że nie wiem, do kiedy będzie remont tego muzeum trwał. Tutaj no pani tutaj nas rzeczywiście zaniepokoiła. Trzeba by było, czy najlepiej byłoby zapytać pewnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że można nawet do ministerstwa zadzwonić i o te sprawy zapytać. Mam nadzieję, że remont doprowadzi do tego, że również te eksponaty, które znajdują się w muzeum, będzie można bardziej przybliżyć. Niektóre z nich może będzie można nawet dotknąć. To również bardzo ważne, aby te muzea były zorganizowane w dość nowoczesny sposób. Te muzea, o których tutaj wymieniłem, choćby Centrum Solidarności w Gdańsku, czy Muzeum Jana Pawła II, ale również pierwsze takie chyba w Polsce nowoczesne muzeum, Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie nie tylko są eksponaty, których nie wypada dotykać, czy nie należy dotykać, dlatego że mogą zostać w jakiś sposób zniszczone, ale jest bardzo wiele takich, które zostały w taki sposób przygotowane, aby można było ich dotknąć, aby można było wziąć jakieś pamiątki, aby można było przejść chociażby kanałami w Muzeum Powstania Warszawskiego, aby tam można było się zniżyć, aby można było poczuć ciemność, zobaczyć tą ciemność, poczuć tą trwogę właśnie w tych kanałach. To wszystko, jeśli jest tak nowocześnie przygotowane, tym bardziej przyciąga młodzież i tym bardziej oddziałuje również na nasze zmysły, pozwala nam przenieść się do tych miejsc czy do tych sytuacji. Mam nadzieję, że i to muzeum po remoncie będzie w taki sposób przygotowane, że będzie jeszcze nam bliżej tutaj do Henryka Sienkiewicza dzięki odwiedzaniu takich miejsc.
Dziękujemy bardzo. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo.
Ojcze złote, kochane, po miesiącu czasu, dzień w dzień dzwonię, ale to nieważne. Całym mym skromnym sercem i nauczycielską duszą kłaniam się bardzo nisko, szczęście Boże, ojcu i panu profesorowi wspaniałemu. Ja bardzo cenię pana historyka, który w tej chwili występuje, ale zaczynam już, ponieważ kiedyś, jak tylko zaczęłam pracować jako nauczycielka, bo ja miałam być pielęgniarką, ale dobrze, że nie zostałam, bo bym nad każdym płakała. I na prośbę ojca mojego zostałam nauczycielką, aby uczyć o takich Polakach jak on, a on należał do Armii Krajowej. A więc, ale teraz mówię o mojej pracy. Po pierwszym roku mojej pracy nauczycielskiej zaproponował mi pan dyrektor, czy zechciałabym pojechać z czwartą klasą. To dzieci dosyć grzeczne, grzeczna klasa, na kolonię, do Świebodzic. Zgodziłam się natychmiast i pojechałam z tymi dziećmi tam. Zwiedzałam tyle, ile się dało, ale okazało się, że 15 sierpnia są moje imieniny.
jakoś dzieci dowiedziały się i składają mi życzenia. Ja mówię, kochani najdrożsi moje malutcy przyjaciele, ja bym była wam wdzięczna, gdybyśmy wstąpili do pięknego kościoła, odnowili zdrowaś Mario w mojej intencji. Hurra, jak zwykle to dzieci. Poszliśmy, ja poprowadziłam, weszłam do kościoła i modlimy się z dziećmi. Wszedł pan proboszcz, wspaniały człowiek, ja go będę wspominać do końca życia. I pyta się mnie, co się stało. To było niemożliwe, ażeby tyle dzieci do kościoła przyszło. Ja powiedziałam, i wtedy ksiądz natychmiast ubrał się, odprawił mszę świętą, a potem jeszcze przyjechał do Laskowic, do mojego proboszcza, aby podziękować, jaka ja odważna byłam za komunę i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, kto się doniósł do pani kierowniczki, nim doszłam do szkoły, w której byłam z tymi dziećmi. I pani kierowniczka wezwała mnie do siebie, wyspowiadała mnie od najgorszych, ale ja się tym nie przyjęłam, bo wiedziałam, że ważniejsza była modlitwa w kościele msza święta i to podziękowanie tego proboszcza u mojego proboszcza. Proszę mi pozwolić jeszcze dwa zdania. Mianowicie, teraz są przepiękne pielgrzymki. Ksiądz nasz też z nami zorganizował pielgrzymkę, ale my musieliśmy iść bokiem. Mało to, spotykał nasz milicjant, nakazywał, że nie wolno, ale ksiądz się też tym nie przejmował. Ludzie rzucali nam kwiaty z okien, wybiegali naprzeciw, dawali nam herbatkę, kawę. Ja tak mile wspominam taką właśnie pielgrzymkę na Jasną Górę. Kłaniam się nisko po samą
Dziękujemy pani
ziemię.
Mario, gorąco serdecznie
Cześć
pozdrawiamy.
Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Wakacje z historią, dr Robert Derwenda, prosimy.
Oczywiście Jasna Góra to również miejsce związane z polską historią. Warto również takie miejsce odwiedzić, zwłaszcza, że jadąc obok Częstochowy, tam jest główna arteria północ-południe w Polsce, ileż tam osób przejeżdża. Teraz mam obwodnicę Częstochowy, ale myślę, że czasem warto zaplanować również zjazd do Częstochowy, warto zajechać na Jasną Górę i warto z dziećmi, z młodzieżą również takie miejsce odwiedzić, pomodlić się przede wszystkim przed obrazem Matki Bożej, ale również pokazać to miejsce i wspomnieć o tym, że tu zawsze byliśmy wolni, że nigdy nie czuliśmy się skrępowani, nigdy nie czuliśmy się opanowani na Jasnej Górze, dlatego że tutaj zawsze pozostawaliśmy wolni wewnętrznie, wolni w sercu. Myślę, że to będzie pewna nowość dla młodego pokolenia, kiedy zaczniemy opowiadać w ten sposób, że jest coś takiego jak wolność wewnętrzna, której nikt nam nie może odebrać, mimo trendów, mimo pewnej mody, mimo oczywiście braku zewnętrznej wolności. W PRL-u było to inaczej, w czasie okupacji jeszcze inaczej, a jeszcze inaczej w czasie zaborów, ale i dzisiaj bardzo często jesteśmy związani pewnymi trendami, na przykład, że nie wypada powiedzieć o tym, w jaki sposób postrzegam świat, czy nie wypada czasem pochwalić się swoimi wartościami. Właśnie warto o tym porozmawiać w takich miejscach jak Jasna Góra i tam warto rzeczywiście w takie miejsca się udać. Czyli nie zawsze to są muzea, czasem to są miejsca żywe, zwłaszcza nasze kościoły. One z jednej strony przenoszą nas do dawnych dziejów, z drugiej strony to są miejsca żywe, ponieważ tutaj nadal się modlimy, nadal nowe pokolenia przeżywają swoją wiarę. Jasna Góra jest tego najlepszym przykładem, gdzie będziemy obserwowali teraz przez całe wakacje, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, kiedy będą podążały właśnie pielgrzymki na Jasną Górę, mimo COVID-u, mimo tych wszelkich problemów związanych z pandemią, to jednak te pielgrzymki na powrót idą na Jasną Górę i tam właśnie podążają pielgrzymi do Matki Bożej.
Dzwoniła do nas pani Maria z Laskowic, mówiła o Świebodzicach. Okazuje się, że miasto założone na początku XIII wieku, wiele zabytków, bardzo cenna historia. A to wszystko na wyciągnięcie ręki, bo przecież niemalże każdy z nas niestety zbyt wcześnie niektórzy rozpoczynają tę przygodę z internetem i ze smartfonem, ale ma pod ręką dostęp do rzetelnej wiedzy historycznej i może ścieżką, szlakiem takiej wiedzy zaznaczonej w internecie pójść, zobaczyć, dowiedzieć się, dotknąć. Pytam pana doktora jeszcze o taką rzecz. Coraz modniejsze są wirtualne spacery. Wirtualny czy realny spacer?
Ten wirtualny spacer nigdy nam nie zastąpi tego prawdziwego. Nie ma nawet o czym mówić. To już chyba wszyscy wiemy, że lekcje online to nie są lekcje na żywo. I każdy z nas za tym tęskni, nie tylko nauczyciele, ale również młodzież, również uczniowie. Czasem te historie, które opowiadamy naszym dzieciom czy naszym wnukom, to są historie z naszego życia. Ale proszę mi uwierzyć, dla młodych ludzi opowieść o tym, co działo się 20-30 lat temu, jest naprawdę najprawdziwsza w życiu historia. O tym, w jaki sposób dziadkowie żyli, tak? Jak zdobywali, nie wiem, jak na przykład, nie wiem, zdobywali poszczególne stopnie, chociażby, nie wiem, naukowe, czy też kariery zawodowej, gdzie pracowali, jak się wzajemnie poznali, w jaki sposób żyli, czy też w jaki sposób dbali o to, żeby na przykład zrobić zakupy w tym trudnym okresie PRL-u, czy wreszcie, gdzie tworzyła się polska solidarność, cały ten ruch, czy w jaki sposób chodziło się do kościoła. Zwykła opowieść, ostatnio wychodziłem w mojej rodzinnej miejscowości z moim synem i właśnie wspominałem, gdzie była moja parafia, jak nie można było budować kościołów na obrzeżach miast czy w nowych dzielnicach. I te kościoły właściwie, tylko i wyłącznie te dawne kościoły funkcjonowały. I to jest również czas na to, aby opowiedzieć, no, w jaki sposób, prawda, funkcjonowała ta religijność, czy mimo tych trudności ludzie podążali niemalże wycieczkami długi czas, żeby dotrzeć do centrum miasta i żeby wziąć udział w liturgii w niedzielę. Można wiele takich miejsc odwiedzić i można naprawdę bardzo wiele tutaj opowiedzieć. Też mi się oczywiście przypomniała jeszcze historia już związana z religią, przejazd przez Nową Hutę. Tak? Zawsze marzyłem, aby znaleźć się w Nowej Hucie. Kiedyś jako student pojechałem do Krakowa i zafundowałem sobie taką wycieczkę właśnie tramwajem z Krakowa sam do Nowej Huty i zobaczyłem Nową Hutę. Chciałem oczywiście zobaczyć te zabudowania, wszystko to, co znałem z historii, z podręczników, ale teraz jestem tam z dziećmi i opowiadam właśnie o Nowej Hucie, w jaki sposób to miasto powstawało, jaki był pomysł komunistów na to miasto, a jakie miasto tak naprawdę wyrosło. Miasto, w którym ludzie walczyli najpierw o krzyż, potem o kościół, że ich metropolitą, że ich kardynałem był człowiek nietuzinkowy, że był to kardynał Karol Wojtyła, który w 78 roku został papieżem i w przyszłości jako papież właśnie przybył do tej Nowej Huty. Także jest to coś niezwykłego dla młodych ludzi. Takie opowieści z naszej historii budują pewną tożsamość i łatwiej potem znaleźć wspólny język, łatwiej rozmawiać o wolności, o suwerenności, o wartościach, jeśli oni mają taki punkt odniesienia, jeśli wprowadzimy ich w tą historię, którą sami kiedyś przeżywaliśmy.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, na wakacje z historią, dr Robert Derewenda, naszym państwa gościem. Poczekaj. Halo? No nie. Niestety ktoś się z nami rozłączył. Gdy utraciliśmy połączenie z panem doktorem na końcu języka przy Warszawie, miałem oczywiście pomnik małego powstańca, bo przecież historia naszej ojczyzny to nie tylko historia wielkich królów, rycerzy, bohaterów, poetów, pisarzy, ale to również historia, którą chłoną dzieci, bo jest to historia wielkich, małych bohaterów naszej ojczyzny.
Tak, mały powstaniec przy wałach, przy dawnych murach Starego Miasta w Warszawie robi niezwykłe wrażenie, ale i sam pomnik również powstańców robi wrażenie. Tam powstaniec wychodzi z kanałów, można poopowiadać o tym. Można powiedzieć również, że ten pomnik nie mógł powstać przez cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powstał końcówce, dopiero w latach 80. generał Wojciech Jaruzelski zgodził się na to, aby taki pomnik mógł powstać. To też jest pomnik powstańców warszawskich, a nie pomnik powstania warszawskiego, czyli samemu powstaniu nie można było oddać czci, jedynie ludziom, którzy walczyli w tym powstaniu do końca PRL-u. Nie było zgody na to, aby rzeczywiście to powstanie zostało dowartościowane w polskiej historiografii, czy w polskiej publicystyce.
Ponieważ, są to, ponieważ te rozmowy nasze są rozmowami pod tytułem Wakacje z historią, dlaczego nie można było nazwać tego pomnika pomnikiem Powstania Warszawskiego, lecz Powstańców Warszawskich?
Bo oczywiście Powstanie Warszawskie było w niesmak władzy ludowej, dlatego że Powstanie Warszawskie pokazywało polską walkę, walkę narodu polskiego o wolność, o suwerenność. O planie burza niemalże w ogóle nie mówiono w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli o tym, że to Polska Podziemna, Armia Krajowa przede wszystkim, razem z Armią Czerwoną, przy współdziałaniu z Armią Czerwoną wyzwalała ziemie polskie spod okupacji niemieckiej. Ten plan burza, czyli to wyzwalanie ziem polskich, to chociażby wyzwolenie Wilna w operacji Ostra Brama, wyzwolenie Lwowa, wyzwolenie Lublina, wyzwolenie wielu polskich miejscowości, ale takim szczytem tego planu burza miało się okazać Powstanie Warszawskie, które w przeciwieństwie do pozostałych akcji zakończyło się klęską, jeśli chodzi o klęskę militarną. Właśnie dlatego, że Sowieci, Armia Czerwona nie tylko, że odmówiły pomocy powstańcom warszawskim, ale również robili wszystko, aby to, ta pomoc nie przyszła również z Zachodu, bo warto wspomnieć o tym, przypomnieć, że nie można było lądować, samoloty alianckie nie mogły lądować na ziemiach przecież Polski, wschodniej Polski, które były zajęte przez Armię Czerwoną w roku 1944. W ten sposób nie mogły dostarczać żywności, amunicji wystarczająco wiele, bo musiały zabrać paliwo po to, aby wrócić do lotnisk, z których startowały w Europie Zachodniej. Więc nie tylko Sowieci nie przyszli z pomocą powstańcom warszawskim, ale również utrudniali taką pomoc, ale również komuniści potem nie dopuszczali do tego, aby można było prawdziwie o tym powstaniu warszawskim mówić, ponieważ pokazywało to powstanie warszawskie było dowodem, że Polacy walczyli od 1 września do ostatnich dni wojny z Niemcami i nie czekali na wyzwolenie, jakie miała przynieść Armia Czerwona i jak to pokazywano chociażby w takich filmach jak Czterej Pancerni i Pies, tylko Polacy sami wyzwalali przy współdziałaniu z Armią Czerwoną, ale sami walczyli o godność i o suwerenność właśnie tych ziemi, chcieli być gospodarzami na tych ziemiach. Natomiast nie zgadzało się to oczywiście z planem Stalina, aby to on przyniósł wraz z Armią Czerwoną wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, ale jednocześnie też zawładnął tymi ziemiami i wprowadził sowietyzację i tworzył Polskę na wzór radziecki.
Doktor Robert Derewenda, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Panie doktorze, wakacje z historią, rozmawiamy o wakacjach z historią w 2021 roku. Ten rok to rok między innymi kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, ponadto jeszcze Krzysztofa Baczyńskiego. To też wiele pomysłów na to, by w tym roku te wakacje przeżyć pod patronatem tych postaci.
Tak, oczywiście i w każdym miejscu tak naprawdę chyba w Polsce możemy znaleźć takie ślady tych osób. Oczywiście nie wszystkich w każdym miejscu, ale choćby w Lublinie przed budynkiem, w którym mam zaszczyt wykładać przed naszym kolegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II stoi właśnie pomnik Cypriana Kamila Norwida i to jest również miejsce, które warto czasem odwiedzić, warto spojrzeć na ten pomnik, czemu akurat stoi przed pomnikiem humanistyki. Jeśli chodzi o kardynała Stefana Wyszyńskiego, to chyba nie ma takiego regionu w Polsce, w którym kardynał Stefan Wyszyński nie byłby obecny, choćby w związku z milenium i całą nowenną tysiąclecia przygotowaniem do tego milenium Chrztu Polski w roku 1966. To również osoba związana oczywiście z Lublinem, był biskupem lubelskim zaraz po II wojnie światowej, w pierwszych latach, kiedy jeszcze prymasem był kardynał Chląd. był jednocześnie również kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale choćby i będąc w Niepokalanowie dwa dni temu mogłem dotknąć wielu takich artefaktów związanych właśnie z kardynałem Wyszyńskim, obejrzeć zdjęcia związane oczywiście z mileniem, związanym z obchodami, czy też z organizacją tego całej nowenny tysiąclecia, czy niedawno, jak byłem w Warszawie, też w Pałacu Prymasowskim, nie mogłem nie poprosić, aby nie znaleźć się w tych miejscach, w których oczywiście, czy to kardynał był aresztowany, czy też miejsce, z którego pamiętam, że była nakręcana polska kronika filmowa, kiedy został kardynał wypuszczony z więzienia jesienią 1956 roku, no właściwie już z internowania wtedy, powiedzmy, prawda, z Komańczy i błogosławił wiernych na dziedzińcu właśnie Pałacu Prymasowskiego, to musiałem stanąć dokładnie w tym oknie, z którego widziałem, że kronika była nagrywana. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście ja jako historyk do tego podchodzę, nie każdy z nas może dojść do takich miejsc, ale jeśli chodzi chociażby o Katedrę Warszawską, jeśli chodzi o Świątynię Opatrzności Bożej, jeśli chodzi o miejsca, w których również w naszych miejscowościach był kardynał Wyszyński, wszyscy tam możemy wejść, możemy rzeczywiście dotknąć tego miejsca, a jest to szczególnie ważna postać, ponieważ jesteśmy właściwie w przededniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ostatnie lata to, można powiedzieć, dobra moda na żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, wakacje, czas spotkania z nimi, czas poznania, gdzie działali, gdzie, co odbili, gdzie zostali straceni, to dobry czas?
Oczywiście. Myślę, że również będzie ten czas tym bardziej szczególny, kiedy będziemy rozmawiali o Powstaniu Warszawskim, czyli kiedy 1 sierpnia tak naprawdę rozpoczniemy te, czy już nawet wcześniej, powiemy, że już te ostatnie dni tuż przed 1 sierpnia rozpoczynają się obchody związane z rocznicą Powstania Warszawskiego, ale Powstanie Warszawskie również wyzwala oczywiście pamięć o tych wszystkich, którzy walczyli jako tak zwani żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni, bo oni walczyli o to samo, co powstańcy warszawscy, to znaczy o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą, o to, abyśmy byli niezależni, abyśmy sami mogli tą Rzeczpospolitą budować. Dobrze, że jest takie zainteresowanie wśród młodzieży tymi osobami. Oczywiście nie brakuje tych, którzy chcieliby tą całą historię w jakiś sposób pogmatwać, tak, wskazać, że nie wszystko było takie czarno-białe. Oczywiście, historia nigdy nie jest czarno-biała, ale to nie znaczy, że nie ma w niej bohaterów i to nie znaczy, że możemy odebrać cześć i pamięć tym, którzy walczyli w słusznej sprawie, bowiem zawsze należy zapytać, o co walczyli żołnierze niezłomni. Oni walczyli o wolną, suwerenną Rzeczpospolitą i nawet jeśli zdarzały się sytuacje trudne, sytuacje, byśmy powiedzieli, naganne wręcz, to nie możemy oczywiście w żaden sposób tutaj tej sprawy na tyle odwrócić, żebyśmy mówili, że w takim razie, nie wiem, ci żołnierze niezłomni, to tak naprawdę nie wiemy, czego chcieli. Wiemy, czego chcieli. Oni chcieli wolnej, suwerennej Rzeczypospolitej. Znaleźli się w sytuacji trudnej. Byli zwalczani przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez Służbę Bezpieczeństwa. Byli zwalczani przez NKWD, Milicję Obywatelską. No to Wojsko Polskie tworzone, tak zwane ludowe już Wojsko Polskie. Więc tu mamy wiele formacji, które przeciwko nim występowały. Niedawno mieliśmy rocznicę obławy augustowskiej, gdzie ci, którzy albo byli żołnierzami Armii Krajowej polskiego podziemia, albo współpracowali z tym polskim podziemnym, po prostu przepadli w nieznanych okolicznościach. 600 osób zostało wywiezionych, nie wiemy nawet gdzie straconych, kiedy dokładnie straconych, gdzie pochowanych. Taką cenę płacili Polacy jeszcze po II wojnie światowej właśnie za dążenie do tej polskiej suwerenności. Miesiąc sierpień szczególnie wyzwala właśnie ten, można powiedzieć, to zainteresowanie właśnie tym okresem walki o suwerenną Rzeczpospolitą, bo trudno tylko rozmawiać o Powstaniu Warszawskim i o tych 63 dniach Powstania Warszawskiego. To nie tylko o to chodzi. Nie chodzi tylko o samo Powstanie Warszawskie, tylko chodzi właśnie o te ideały, które przeświecały temu pokoleniu, które walczyło o tą suwerenną Polskę, między innymi w Powstaniu Warszawskim, który jest najbardziej rozpoznawalny ze wszystkich tych akcji właśnie tego polskiego państwa podziemnego, które walczyło o wolność.
Rozmawiamy od 60 minut, panie doktorze, i wydaje się, że wakacji na pewno by nam brakło, by zobaczyć te wszystkie miejsca, zapoznać się z ich historią, te wypowiedziane, nie mówiąc o tych niewypowiedzianych, które spotkalibyśmy po drodze. Wiemy, że rok szkolny ma i podręczniki, ma lektury, ma zadania domowe, ale wakacje mają też czasem niepogodę, czas wolny. I pytamy pana doktora o dobre książki, żeby nie powiedzieć o dobrą lekturę historyczną na czas wakacyjny dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych.
Wszystko zależy oczywiście od wieku, od zainteresowania młodego ucznia. Warto przyglądać się, czy też rozmawiać z młodzieżą o tym, co lubią czytać, co ich szczególnie interesuje. Mogą to być naprawdę czasem lektury, których byśmy się nie spodziewali wręcz, że mogą tak bardzo przybliżać historię. Niedawno zmarł babcio Chmiel, Jerzy Chmielewski, który napisał wiele ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka. Z Tytusa, Romka i Atomka, z samych tych ksiąg, dowiadujemy się bardzo wiele o polskiej historii. Tytus przenosi się bardzo często w czasie, choćby do okresu okupacji, czy też, nie wiem, do czasów Mikołaja Kopernika, do Torunia chociażby, do Fromborka, to poznajemy Żaków Krakowskich. To są wszystko doskonale przygotowane pod względem również historycznym księgi, w których młodzież, bawiąc się tak naprawdę, uczy się historii. Zresztą sam o tym mówił, prawda, w ten sposób właśnie twórca babcio Chmiel. On również narysował, może troszkę dla starszej młodzieży, takie księgi typowo historyczne, czy o Powstaniu Warszawskim, czy o wojnie polsko-bolszewickiej z roku 1920, czy ostatnia księga, która została wydana chyba już zaraz po śmierci Henryka Chmielewskiego, o Tytus na Jedwabnym Szlaku, opowiadająca o XIII wieku w Polsce, o czasach Henryków i o tym, w jaki sposób Polacy byli, czy Polska była najeżdżana właśnie przez Mongołów. To lektury, których pewnie by się na co dzień ktoś nie spodziewał, że w ten sposób młodzież może poznawać historię. Ale tak, można w ten sposób poznawać historię. Jest to bardzo ciekawy cykl do poznania historii. Oczywiście są również lektury bardziej poważne, choćby różnego rodzaju pamiętniki, wspomnienia. Oczywiście jest również literatura taka, powiedzmy, w stylu Henryka Sienkiewicza, ale myślę, że coraz mniej jednak, niestety coraz mniej jest zainteresowania tego typu literaturą. Coraz bardziej młodzież natomiast sięga do komiksów. Doskonałe są przygotowane również przez Instytut Pamięci Narodowej. To jest taka seria z misiem Wojtkiem. Seria opowiadająca też o całej takiej rodzinie polskiej w czasie II wojny światowej, począwszy od września 1939 roku, tam jeden z zeszytów to obrona Grodna chociażby, ale również poprzez polskie państwo podziemne, poprzez działania polskich sił zbrojnych na zachodzie, powstanie warszawskie, ale również tych żołnierzy niezłomnych po II wojnie światowej. Seria bardzo dobrze przygotowana, do której chętnie młodzież sięga. Są również komiksy poświęcone oczywiście tym wydarzeniom takim jak 76 rok, czyli tym strajkom chociażby w Radomiu, Ursusie. To lektury, które myślę, że są lekkie, a jednocześnie też bardzo dobrze przygotowane. Trochę brakuje mi książek takich dla dzieci, większej ilości książek dla dzieci, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi oczywiście o takie książeczki obrazkowe. Warto tutaj do tego spojrzeć. Ja się przyglądam, w jaki sposób takie książki są tworzone choćby w Europie Zachodniej, w Anglii czy też w Niemczech. Porównuję również z książeczkami w Polsce. Myślę, że jeszcze więcej dobrze by było, gdyby tutaj było takich książek przygotowanych. Myślę, że każdy z nas odnajdzie coś takiego, bylebyśmy rzeczywiście chodzili do księgarni w takich miejscach, jak jesteśmy, na przykład gdzieś zwiedzamy warto również pójść do takiego sklepu, w którym są takie książki, każde muzeum, dobre muzeum, czy to muzeum, tak jak mówiłem, II wojny światowej, nie wiem, Centrum Solidarności, Muzeum Powstania Warszawskiego, ma swoje księgarnie i tam można się zaopatrzyć w tego typu książki. To też dobrze się kojarzy, dlatego że jeśli młodzież, dzieci kupują książkę w tym miejscu, jednocześnie też coś zwiedzały, to już utożsamiają, czy też kojarzą te wydarzenia z tym, czego, co oglądały i potem chętnie taką książką, czy taką lekturą sobie utrwalają to, co widziały, to, czego dotykały.
Panie doktorze, ostatnie pytanie. Ktoś może pomyśleć, mam tylko i wyłącznie 70 lat, od tego rozpoczęliśmy, że dziadkowie są kopalnią wiedzy historycznej dla swoich wnuków i może babcia czy dziadek pomyślał, ja mam tylko 70 lat, cóż ja mogę wnukom o historii powiedzieć. Prosimy o podpowiedź dla babci i dziadków, którzy mają 70 lat, czyli urodzeni są około roku 1950, już po wojnie. O jakich wydarzeniach mogą opowiedzieć, co było ciekawego z punktu widzenia historyka w ich życiu?
Niemalże wszystko, co opowiedzą, będzie ciekawe dla młodzieży. Jak opowiedzą o swojej młodości, w jaki sposób ta młodość wyglądała w mieście, w jaki sposób wyglądała na wsi, to będzie coś niebywałego. To jest czas bez internetu, czas bez telefonu, czas bardzo często bez telewizora, czy bez takiej komunikacji, do której dzisiaj się przyzwyczailiśmy. Jak spędzano czas, tak? Jak się bawiono, gdzie się ludzie poznawali, w jaki sposób pracowali, to wszystko, samo to jest już niezwykle ciekawe. Ale proszę sobie wyobrazić, że dziadkowie wiedzą coś, nie coś o swoich dziadkach. O swoich rodzicach wiedzą bardzo wiele, więc przenoszą swoich wnuków nie tylko w swoje własne czasy, ale kiedy opowiadają o tym, czego dowiedzieli się o swoich rodzicach, czy o swoich dziadkach, przenoszą tych wnuków jeszcze o pół wieku wstecz, czyli mniej więcej powiedzmy do początku wieku XX. To jest coś niebywałego i z reguły jest tak, że dziadkowie najwięcej przekazują, jeśli chodzi o historię, przekazują nie wcale swoim dzieciom, tylko przekazują swoim wnukom. Czyli tak to idzie co drugie pokolenie mniej więcej, rzeczywiście ten przekaz historyczny. Dziadkowie mogą ten czas rzeczywiście spędzić ze swoimi wnukami, opowiedzieć o tych wydarzeniach i proszę się nie spodziewać tutaj jakichś spektakularnych sytuacji, choć pewnie bardzo wielu z tych, którzy przeżywali takie szczególne wydarzenia, ma tutaj pewne informacje do przekazania, ale czasem to są naprawdę zwykłe rzeczy. Jak wyglądało życie? Ta młodzież, wiedząc o tym, że kiedyś inaczej się żyło, inaczej spędzało się czas, już będzie miała wyobrażenie, jak spędzić czas na przykład bez telefonu komórkowego, w jaki sposób odnaleźć się w sytuacji trudnej, nie wiem, samotnej, w czasie burzy na przykład, bez schronienia, czy w sytuacjach naprawdę bardzo trudnych, a każdy z nas prawdopodobnie sytuację taką nietypową przeżywał. No i wreszcie oczywiście warto opowiedzieć o swojej wierze, warto opowiedzieć o tym, w jaki sposób ta wiara wpływała na moje życie, jak podejmowałem ważne życiowe decyzje. Przecież każdy z młodych ludzi w przyszłości będzie stawał przed ważnymi decyzjami i nierzadko sobie przypomni o tym, w jaki sposób mój dziadek, moja babcia podejmowała decyzje, ważne decyzje w swoim życiu, właśnie kierując się swoimi wartościami, kierując się Ewangelią.
Bardzo gorąco dziękuję. Skojarzyłem, że takie spotkanie może odbywać się przy pralce Frani, bo przecież pralek automatycznych wtedy jeszcze nie było. Doktor Robert Derwenda, naszym Państwa gościem Wakacje z Historią. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.